dziś u pana Lisickiego o tym, ile jeszcze państwo będą musieli dopłacić i dopłacać przez wiele lat do szczepionek Pfizera, których żeśmy nawet nie odebrali i na wolę nadają się do kosza, o czym sam Pfizer powiedział. Ale płacić jeszcze będą państwo musieli przez całe lata. To jest temat główny. A poza tym udało mi się wtrynić informację o tym, że Ciemnogród w Osieku będzie 22 sierpnia oraz że będę na Jarmarku Dominikańskim. Proszę subskrybować. Tobie będzie wtedy stać na wynajmowanie sal konferencyjnych.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do programu Antysystem. Jedni z nas, czyli ja, są w Warszawie, inni z nas, czyli Wojciech Cejrowski, są w...
Ja już nawet, proszę pana, nie wiem, gdzie jestem.
Nawet pan nie wie, gdzie właśnie... pan jest. No dobrze.
Nie, wracam do biura. Proszę pana, jak się nocuje na plaży dla surferów, to rano się człowiek nie zawsze orientuje, gdzie jest, bo to jest A, pusta plaża, B, wczoraj w nocy ci, którzy przeżyli, celebrują.
No dobrze, skoro nie będę pana dopytywał o geograficzne miejsce, bo potem jak ja pytam, to pan i tak unika stwierdzenia, gdzie pan się znajduje.
Nie, no za tydzień będziemy normalnie z Arizony nadawali to, ale też panu nie powiem dokładnie miejsca, bo tu najedzie wycieczek wszystkich. Jak umrę, to panu wtedy powiem przez sen i pan zrobi pieniądze na zwiedzaniu miejsca, gdzie umarł Cejrowski.
Proszę pana, nie spodziewam się, żebym ja jakąś kasę na pańskiej śmierci zbił. Całkiem szczerze panu powiem, a już na pewno nie na wycieczkach.
Ja nie wiem. To musi pan do mnie przyjść na porady biznesowe. Dobra, jedziemy teraz z tematami.
Ale skoro śmierci...
Na śmierci się zdobywa największe pieniądze, co jest podprowadzeniem do naszego pierwszego
ależ
tematu.
Pan to podprowadził mistrzowsko, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem
się. Za to mi
Lisicki
płaci, proszę pana, za to mi płaci Lisicki.
Czyli skoro o śmierci, zbijaniu kasy na śmierci mowa, no to bardzo ciekawa informacja. Firma, koncern farmaceutyczny Pfizer zajął konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, domagając się, to jest na poczet tego, co zasądził sąd w Brukseli w sporze między tymże koncernem a polskim rządem. No a sąd zasądził Pfizerowi zapłatę przez polski rząd 5,6 miliarda złotych. No i te pieniądze nie trafiły, no bo polski rząd przygotowuje odmowę, to znaczy przygotowuje odpowiedź i apelację, jak rozumiem, bo chyba przygotowuje taką apelację, chociaż nie wiem, dlaczego to tyle trwa, no ale tak czy inaczej tak się to dzieje. No i teraz jest bardzo ciekawa rzecz, 5,6 miliarda.
No ja może panu przerwę i odpowiem na pytanie.
Ostatnią rzecz powiem, że to chodzi o, przeczytam, bo sobie przygotowałem, 60 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, które miały trafić do Polski, ale rząd Mateusza Morawieckiego, no bo wtedy to był ten, ich nie odebrał. Gabinet nie zapłacił również za wspomnianą partię środków przeciw koronawirusowi, mimo umowy podpisanej przez Komisję Europejską. O tak wygląda stan prawny.
No i teraz, dlaczego to tyle trwa? To jest bardzo prosta odpowiedź w kontekście każdego rządu. Otóż Pfizer walczy o swoje pieniądze, natomiast rząd polski nie walczy o swoje pieniądze. Oni trochę tak jak ksiądz, chodzą z tacą, zbierają i jak brakuje pieniędzy, to zawsze mogą zebrać trochę więcej, bo ksiądz może puścić kolejną kasę i prosić wiernych, żeby więcej rzucali. To jest coraz trudniejsze. Natomiast w sytuacji przemocy rządu można kolejną akcyzę wprowadzić na kolejny przedmiot, który jest przedmiotem codziennego użytku dla Polaków. Papieros. Dla kogoś, kto jest uzależniony, to jest przedmiot pierwszej potrzeby. I teraz wprowadzanie akcyzy na papierosa w opowieści takiej, że to ograniczy, bo papierosy będą coraz droższe, palenie, to może ograniczyć palenie przyszłych palaczy. Natomiast to jest jednocześnie szkoda na zdrowiu, życiu i komforcie życia tych gości, którzy już są uzależnieni. No więc rząd może sobie, proszę pana, zdobyć pieniądze przeróżnymi sposobami, wyprzedając majątek narodowy, może zdobyć pieniądze, bo ma taką władzę, żeby wyprzedawać majątek narodowy, typu Lasy Polskie można Niemcom sprzedać, wie pan, bo należą do majątku narodowego. Można dowolny park narodowy sprzedać za granicę. Czyli Pfizer walczy o swoją forsę, rząd o swoją forsę nie walczy, bo to nie zależy mu, bo ma nieskończone zasoby we własnym rozumieniu. I teraz wyjaśnijmy jeszcze naszym widzom, co to jest ta agencja, której dochody i aktywa, tego nie doczytałem, czy aktywa też, czy to, co oni mają na kontach, to im też zajęto. Otóż sąd w Brukseli, przychodzi prywatarz, tak, Pfizer do sądu w Brukseli, nie w Warszawie, i jakiś sąd w Brukseli, który nie jest w Polsce i w ogóle Polska od niego w żaden sposób nie powinna nigdy zależeć, jeśli chodzi o majątek państwowy. Nagle sąd coś uchwala, a polski rząd się przestraszył, i on, bo on od tego zależy albo uznaje jurysdykcję tego sądu. To jest skok na majątek państwowy. To jest agencja kontroli lotów. Mówiąc językiem potocznym, to są ci kontrolerzy lotów, którzy siedzą w różnych wieżach i jak jakiś samolot przelatuje nad Polską, to ta agencja dostaje pieniądze za to, że kontrole lotów plus infrastruktura działały i samolot lecący z Brukseli do Moskwy po instrukcję, proszę, co mamy z wami
nie latają
robić,
takie samoloty z Brukseli do Moskwy.
No... Do no Kijowa. To z Moskwy do Brukseli, nie, z instrukcjami, co macie robić. Są rejsowe samoloty z Brukseli do Moskwy, bo ci agenci prowadzący bardzo wielu tych europosłów, oni muszą przecież jakoś dojechać. No.
Okrężną drogą, statkiem gdzieś tam, ale nie, bezpośrednio moim zdaniem nie ma tych.
No dobra. Tak czy owak, ta agencja obsługuje loty, które nad terytorium Polski przelatują. Wszystkie nasze wewnętrzne, wszystkie nasze międzynarodowe polskie. To powiedzmy sami sobie płacimy. Ale jak już leci zagraniczny samolot do Polski czy ponad Polską i oni go obsługują, to jest usługa, żeby się nie zderzył z innym samolotem rosyjskim, który leci w drugą stronę, no to oni dostają pieniądze. I teraz na te pieniądze, państwowe pieniądze, bo to jest agencja rządowa u nas, zamiast być prywatna, agencja rządowa nie będzie mogła zarabiać, czyli będą pracować za darmo. Bo Pfizer...
Wszedł im na konto.
Który nam wszedł im na konto skutecznie. To jest 7 skandali jeden na drugim. Ja panu pokazuję tylko 5 palców, bo więcej nie mam na tej ręce. Ale i nie chciałbym mieć. Ale to jest 7 skandali. Po pierwsze, dlaczego podlegamy sądowi Brukseli? Po drugie, dlaczego Pfizer, który udowodniliśmy, że szczepionka była nieskuteczna,
co do tego, że sąd w Brukseli, to moim zdaniem wynika to z tego, że polski rząd kupował te dawki za pośrednictwem Komisji Europejskiej, czyli no, Komisja Europejska siedzi w Brukseli. Więc dlatego Pfizer zwrócił się, zakładam, nie wiem, tu trzeba by, musielibyśmy dokonać analizy prawnej, ale tak na zdrowy rozsądek no chodziło dobra. Pewnie o to, że decyduje miejsce, w którym, prawda, no, toczyła się ta sprawa.
W początku, ale czemu pozew nie jest wobec pośrednika.
Dlatego...
Skoro kupowaliśmy za pośrednictwem, to pośrednik
ale mówię,
zapłacił
odszkodowanie. Nie chcę wchodzić w to, czy to Bruksela, czy nie, bo nie wiem do końca. Tak zakładam. Natomiast tu, gdzie widzę największy skandal, w tym, po pierwsze, co pan powiedział, to znaczy, że Pfizer domaga się pieniędzy za szczepionki, które to szczepionki były skrajnie nieskuteczne. Część w ogóle była nieskuteczna, a niektóre nawet były szkodliwe, jak wszystko na to wskazuje. Ale druga rzecz...
No sami się przyznali, wobec obywateli powyżej 65 roku życia przyjmowanie tego preparatu było szkodliwe i zabijało ludzi, zamiast ich ratować. Ciemnogród. Zapraszam Państwa na imprezę w mojej wiosce. Tydzień po zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego, 22 sierpnia w mojej wiosce stawiam scenę, stawiam zespoły na tej scenie, stawiam zabawę w remizie do białego rana, stawiam radio, postawię jeszcze fajerwerki, robimy imprezę taką samą jak 30 lat temu z moim ojcem zrobiliśmy w tym samym miejscu. Kto wtedy był, to trafi. Moja wioska, Osiek koło Skurcza, Ciemnogród, po 30 latach, impreza urodzinowa, pan Cejrowski, wszystko stawi. No dobra, bez piwa.
Ale druga rzecz, niech pan zauważy. Mamy do czynienia z sytuacją taką. Poprzedni rząd wykupił tych szczepionek no, po kokardę. 60 milionów. Co to oznacza, że 60 milionów zostało nieodebranych? No, Polaków jest jako żywo 36 milionów, załóżmy. No to trzeba by każdego, a przecież duża część tych szczepionek już została wykorzystana, no bo z tego, co wynika z rządowych różnych tam doniesień, mniej więcej około 30-40% Polaków było zaszczepionych i to wielokrotnymi tymi szczepionkami. Czyli niech pan zobaczy, jaka to była paranoja, to znaczy ile oni tego kupowali. Bez żadnego zastanowienia się, bez żadnego myślenia o tym, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Potem kupili tych 60 milionów i teraz nie chcieli tego odebrać, ale w kontrakcie to jest. No więc kontrahent domaga się pieniędzy. Więc największy
no
dla mnie największy skandal w tej całej historii jest taki, no to co zrobił rząd Morawieckiego. No po prostu bez głowy kompletnie nakupował ile wlezie. Dlaczego? No dlatego, bo jak pan powiedział, rząd zawsze sobie z tym poradzi. A to jakiś nowy podatek ogłosi, a to coś tam znajdzie, nie licząc się z kasą publiczną. Niech pan zauważy, zresztą ciekawa rzecz, siedzą cicho. No teoretycznie powinno być tak, że teraz głównymi, no powiem, pan Morawiecki powinien w pierwszym szeregu, skandal, nie na to, żeśmy się umawiali. Cicho, on taki bardzo aktywny wszędzie, cichutko teraz.
Ale on podpada, proszę pana, pod dwa paragrafy co najmniej. Otóż zawarł kontrakt i nie odebrał towaru.
Tak.
Czyli zobowiązał się zapłacić i nawet tego towaru nie odebrał i nie kombinował. Dobra, kupiłem za dużo. Co robię? Ja jestem prywaciarz. Czasem kupię czegoś za dużo. Mam imprezę plenerową w Osieku, Ciemnogród w tym roku, 22 sierpnia. To jest plugging w sobotę. I proszę pana...
Zapraszamy, żeby jakiś tak, umieścić zostanie, jakiś tam element.
Zostanie mi trochę koszulek. Co prywaciarz robi? No nie jest tak, że nie płaci producentowi, tylko zapłaciłem w ogóle od razu, kiedy kupowałem te szczepionki, koszulki.
Mam nadzieję, że w Osieku pan nie będzie szczepionek rozdawał. Litości, przestraszyłem się.
Proszę pana, to jest kolejna wina Morawieckiego, że ja się mylę teraz już. Więc jeżeli się zobowiązałeś rządzie Polski Morawiecki, że coś kupujesz, to masz to odebrać, bo masz przynajmniej te preparaty w ręku, które odebrałeś i możesz kombinować, co z nimi zrobić. Ale on ich nie odbierał, bo tego nie było jak przechowywać, bo już poprzednich preparatów miał za dużo, a to wymagało lodówek. Jeszcze termin się kończył. Więc zachował się jak najbardziej obrzydliwy handlarz. Gdyby się umiał wybronić z tej sprawy i byśmy nie płacili odszkodowania, tylko Pfizerowi zasądzili odszkodowanie za to, że nas wprowadził w błąd sprzedając 1/3 wody, a tylko dwie butelki były pełne czegoś. Gdyby on się z tego Morawiecki wybronił, to uważam, że zrobił sprytny manewr. Zostawił ich z tym trefnym towarem i teraz oni nam muszą płacić odszkodowanie. Ale on zostawił dowody w ich ręku, zostawił towar w ich ręku, zobowiązał się zapłacić naszymi pieniędzmi, nic w tej sprawie nie zrobił, bo skoro proces jest teraz, a my o nim słyszymy po raz pierwszy, że jakiś wyrok zapadł, to znaczy, że Morawiecki nic w tej sprawie nie zrobił i tyle. Oni żyją, władza, od kadencji do kadencji. I to jest wada demokracji, której ja nie umiem w głowie rozwiązać. Może jak się z Lisickim umówimy innym razem, to spróbujemy to jakoś rozwiązać.
Monarchia.
No, widzi pan, to wylądowaliśmy w tym samym kubełku. Ja i pan. Jak coś jest dziedziczne, to ja o to dbam. Ojciec dba, żeby przekazać swoim dzieciom, które kocha, a dzieci jak dostały po ojcu, to czasem roztrwonią. Ale jak ma człowiek więcej dzieci, to zwykle trafia się jakiś, który a, ma te same zdolności co ojciec i potrafi budować majątek na majątku, b, kochał ojca i nie chce zmarnować. No ja dlatego robię Ciemnogród, proszę pana, 22 sierpnia w sobotę, że kocham mojego ojca, którego uważam, że był geniuszem i 30 lat po tamtym Ciemnogrodzie robię pamiątkowy następny. Pokażę panu, tak, co znalazłem w tym hotelu, bo wynająłem salę konferencyjną na tę audycję. Do dzisiaj stoją te butelki z mydłem czy z czym tam w środku do dezynfekcji rąk.
Tak, tak.
Ten hotel oczywiście był wcześniej, widać po nim, że stara buda, działał w COVID-zie i oni tu wszędzie do dzisiaj mają niezużyte, niech pan zobaczy, To nie jest nowe. Ja sprawdziłem, to jest przeterminowane dawno. Nikt tego nie używał. To taka ściema była.
Wie pan, najgorsze, jak ja takie, tego typu rzeczy znajduję w kościołach, jak się wchodzi, to tam czasem jest woda święcona, tak. A obok tej wody święconej, niestety czasem wody święconej nie ma, a to coś zawsze tam stoi. Ale...
No to jest świętej Brygidy Kościół Solidarności w Gdańsku. Tak? Ja tam co roku na jarmarku, bo na jarmarku też będę plaking. Proszę pana, tam nam przechodzę codziennie rano do Brygidy przed jarmarkiem i tam jest sanitizer do rąk, proszę pana, do dzisiaj działający. I woda święcona, która kapie panu jedną kropelkę na rękę z takiego specjalnego dystrybutora do dystrybucji mydła. To też zawiesili w kościołach.
No nie, to jest
w innym kościele w Warszawie, do którego chodzę. No. Woda święcona, która kapie panu na paluszek. Okropne. No dobra, i co robimy z tym Morawieckim? Zaraz. Powinien siedzieć.
Dobra, ja panu jeszcze przeczytam tak. Według danych przytaczanych przez Business Insider w 2025 roku wydatki na refundację leków w Polsce wyniosły 28,5 miliarda złotych. Czyli refundacja leków to jest to, co państwo zapłaciło. Z tej kwoty 919 milionów trafiło do produktów Pfizera. To wzrost o 131% rok do roku. Z 399 milionów do 2024. Business Insider podkreśla, że tak duży wzrost wynikał m.in. z objęcia refundacją szczepionki przeciw RSW o nazwie coś tam, coś tam. W każdym razie, o co w tym wszystkim chodzi? Polska jest po prostu dojną krową dla Pfizera. Doi ją w każdy możliwy sposób. Na to, na tamto. Państwo mu daje wszystkie możliwe rzeczy. I w tej konkretnej sprawie Polska nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której powie krótko. Albo się koncern wycofuje ze swoich żądań, albo dosyć płacenia, wybieramy inną firmę i przekierowujemy pieniądze. Niech pan zauważy, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No nie rozumiem. Płacimy im miliard złotych w ramach refundacji. Miliard, czyli 1/5 tego, czego się od nas domagają. Więc natychmiast powinna być z rządu bardzo konkretna oferta dla tego Pfizera, albo rezygnujecie z tego pozwu, albo my przekierowujemy te nasze refundacje gdzie indziej. No i nic, proszę pana, się nie dzieje.
Ale proszę pana, zaraz. Przecież Pfizer to nie jest debil.
To nie jest debil, to ja wiem.
To oni rozumieją, że socjalistyczne rządy w Polsce nie mogą zrezygnować z refundacji leków. Bo teraz my się dowiedzieliśmy, ja i pan, i przy okazji jakaś moja mama być może to skojarzy, ktoś, kto korzysta z tych leków refundowanych, że ta refundacja to nie jest dla niej, że rząd jej dopłacił do lekarstwa, tylko oni przyjmują, rząd, wysokie ceny na leki z Pfizera, a potem, żeby obronić te wysokie ceny na polskim rynku, no ludzie nie są w stanie zapłacić tyle, ile na przykład ludzie w Ameryce są w stanie zapłacić za lekarstwa, to żeby Pfizer swoje zarobił, to polski rząd robi refundację. Dla kogo jest ta refundacja? Dla Pfizera, a nie dla Polaka.
No tak, no.
Otóż dla Polaka jest wystawiona cena, po której jest w stanie ewentualnie kupić, albo dobra, tam 2 złote, to rozdamy im to za darmo. Natomiast refundacja, cała refundacja leków trafia do koncernów zagranicznych, żeby cena na rynku polskim była fikcyjnie niska. Nie robią tego nawet, co kiedyś dawno temu, jak jeszcze dobry był, zrobił Trump, że on negocjował z koncernami, że na terenie Ameryki leki nie mogą kosztować drożej niż za granicą. Jeżeli sprzedajecie za granicą aspirynę po 3,50 w najdroższym ze wszystkich krajów, w których robicie handel, to w Ameryce też musi być 3,50 i nie więcej, bo znaczy, że opłaca wam się w jakimś innym, tańszym od Ameryki kraju sprzedawać po 3,50, to u nas też ma się opłacać. No to przynajmniej taką rozmowę. Polski rząd nie toczy w ogóle takich rozmów. To są ptysie Morawiecki, które liczą na to, że pracowałem w banku, byłem banksterem, a może mnie Pfizer przyjmie do roboty, jak przestanę być premierem i moje stowarzyszenie kontra Kaczyński nie wyjdzie. To pójdę do Pfizera i dadzą mi jakąś robotę, i będę obsługiwał takie projekty jak refundacja leków w Rumunii.
Na przykład. Zresztą Rumunia też jest w podobnej sytuacji co Polska. Nie wiem, jaka tam jest suma, ale tam Pfizer też im zajął jakieś konto, bo to jest to, co pan powiedział. No, mamy koncern, który jest takim rekinem żarłocznym, który chce po prostu się zrobić kasę na wszystkim, na czym się da. A po drugiej stronie są ci urzędnicy, państwo, budżety. Zawsze jak się coś nie uda, to można nałożyć na biednych ludzi podatek, albo ukryć, albo udać. Także no niestety nie mamy w żadnym wypadku gry do takiej porównywalnej. Tu jeszcze jedna rzecz dotycząca...
Ale tak. Co można by zrobić? Proszę pana, gra jest nieporównywalna. Pfizer, wielki koncern, ma kupę forsy. Natomiast w Polsce facet zarządza państwem. Czyli ma paragrafy i ma państwo niepodległe.
Niby tak.
Zawsze Pfizerowi można powiedzieć, a my nie podlegamy pod ten sąd w Brukseli, bo nie chcemy podlegać.
No, tak to nie można.
I wtedy myślę, Pfizer...
To jest nowa... Nie, to właśnie, no. Wie pan, to jest tak, że w ramach umów i traktatów, które Polska już podpisała, my tak powiedzieć nie możemy. Był inny moment.
No to zrywam kontrakt.
Nie, to był inny moment, to wszystko było możliwe wcześniej. No bo to wiemy dobrze, że jak już się podpisało, to się podpisało.
Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
I tutaj jest drugi bardzo istotny zarzut do Morawieckiego. Niech pan zauważy, że podejmując decyzję o tych gigantycznych zakupach, przecież ta decyzja nie była poprzedzona żadnym realnym badaniem i sprawdzeniem. Wszystko odbywało się na takiej zasadzie. Rząd zresztą wytworzył, przekupił, bo to też jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element. Bo nie tylko, że rząd zakupił szczepionki, które się do niczego nie psu na budę nadają i teraz nie ma co z nimi zrobić, ale jeszcze rząd, żeby zrobić to, co zrobił, przekupił ogromną część polskich mediów, którym to zafundował gigantyczne pieniądze reklamowe za to, żeby te media ten projekt kupowania szczepionek wspierały. I w roku 2020-2021 tym się z kolei wówczas chwalił, pamiętam, chyba minister Dworczyk o tym, ile to oni tam, nie wiem, miliard, 1,5 miliarda złotych przeznaczyli na media, na wspieranie, oczywiście tylko te media, które wspierały, bo jak medium nie wspierało, no to pieniędzy na taką skalę nie dostawało. Czyli mieliśmy do czynienia nie tylko z kupowaniem tych szczepionek, ale jeszcze korumpowaniem na wielką skalę tych wszystkich mediów, gigantycznych portali, które tylko pisały o tym, że tylko szczepionka, tylko szczepienie na COVID, nic innego i tak dalej, prawda? Mamy cały proszę system, pana. Cały system. Ostatnia
to
rzecz,
mnie już palców
ostatnia
brakuje.
Jeszcze rzecz, jeszcze jedną rzecz panu dorzucę. W jakiej roli wystąpił polski rząd względem Pfizera? No nie jak tak, bo rząd powinien właśnie sprawdzać, poddawać pod, egzaminować, poddawać pod próbę i tak dalej. Polski rząd wystąpił w roli komiwojażera, czyli kupił tą masę tych szczepionek i potem wciskał je ludziom ile wlezie, reprezentując de facto interesy tego wielkiego koncernu.
No właśnie chciałem to opowiedzieć, że to kolejny paragraf na Morawieckiego.
Dobra, pan mówi.
Ale nie, wymyśliliśmy to samo obaj, to nie ma sensu powtarzać. Był komiwojażerem nie Polski i Polaków za granicą, a tym powinien być premier, prezydent, każdy parlamentarzysta. Jedzie za granicę, jest komiwojażerem Polski, próbuje sprzedać Polskę jak najlepiej. Za wszelką cenę. Brudy pierzemy w domu, a wyjechawszy za granicę na dowolne forum typu Bruksela czy cokolwiek, sprzedajemy Polskę od jak najlepszej strony. A ten skurkowaniec był komiwojażerem Pfizera na terenie Polski, wpakował się w zakup kolosalnej liczby preparatów niesprawdzonych, które wymagały lodówek, nie miał lodówek, to się przeterminowywało, to on czuł, że to będzie jego wina, jak się przeterminuje, czyli musiał sprzedawać to na siłę Polakom, bo gdzie to upchnąć? Już nikt nie chciał tego, no to żeby... A Pfizer produkował jak najwięcej. No więc żeby to upchnąć na rzecz Pfizera, a lodówek mu brakowało, to upychał w Polakach. To okropny typ, który nigdy nie powinien więcej być przy władzy. Ale jeszcze bym chciał, żeby jakaś odpowiedzialność była, ale proszę pana, nie ma. Jak za Trumpa, nie ma odpowiedzialności w Ameryce, bo przypomnę, czego Trump nie zrobił, to się pan ucieszy.
Dlaczego się mam cieszyć?
Trzy zamachy. Znaczy, no, w tym sensie, że pan to prawdopodobnie wyczuwał swoim lepszym od mojego nosem wcześniej. Trzy zamachy na Trumpa. Nie ma winnych?
No właśnie.
pojedynczy człowiek, Butler, Pensylwania, proszę pana, położył się na dachu, jakiś chłopiec, millennials się położył na dachu i zrobił wielki zamach i ograł wszystkie służby, to czemu nie poleciały głowy? Powinny się toczyć po wzgórzu głowy, tak jak, proszę pana, w Samarkandzie, kiedy było wybrukowany plac, był obciętymi głowami. No i dalej. Zamach na Charlie'ego Kirka. Nikt nie siedzi. Hillary Clinton. Udowodnione w przesłuchaniach przestępstwa przeróżne przeciw Ameryce. Nie siedzi. A to nie tylko to, że tam serwery wyczyściła. Przecież co ona w Libii zrobiła? Decyzją własną naraziła na śmierć amerykańskich żołnierzy. Nikt nie siedzi. W żadnej sprawie amerykańskiej, którą ujawniono i myśmy się podniecili, nikt nie siedzi.
To samo dotyczy, Pfizer, to samo dotyczy Epsteina.
Nikt nie siedzi.
To samo dotyczy.
Epstein, to no. Właśnie chciałem dojść do kulminacji, proszę pana.
To
ale,
przepraszam, że panu przerwałem.
Nie, to wszystko w porządku. Ten program polega na przerywaniu czasami. Doktor Fauci. O. Nie siedzi. Cała masa ludzi nie siedzi, ale też nikt ich nie ściga. To jest problem. Może nie siedzą, to może się dobrze bronią albo szybko uciekają. Szybciej niż państwo jest w stanie gonić. Natomiast nikt nawet ich nie ściga. No i kolosalna sprawa Epsteina, kult Bala polegający na zużywaniu dzieci aż do noworodka włącznie w tych obrzydliwych kultach i znowu, nikt nie siedzi, śledztwo się nie toczy, jakieś kwitki pokazano i śmieją nam się w twarzy, no zobaczcie, no możemy wam pokazać każdy kwit na każdego, możemy wam tam może być Macron, może być Trudeau, może być kogo chcecie, możemy wam pokazać, polskich nazwisk jest parę i co?
Nic.
I co nam
nic,
zrobicie?
Nic. No więc właśnie.
No to co zrobimy Morawieckiemu? Nic
nie mamy system zorganizowanej bezkarności. O tak to można by było opisać niestety w tej całej
czyli
historii.
Czyli monarchia. Znaczy, a jak pan chce przywrócić monarchię, to osobny odcinek.
Tak, to zrobimy osobny odcinek o wyższości monarchii nad demokracją.
Reklama krótka. Ktoś chce poczytać dwie książki z czasów WC Kwadransa. Wznowiłem. Czytanie na ostro.
Ale póki jeszcze jesteśmy w tym systemie, w jakim jesteśmy, zmieniając trochę temat, żeby nie wszystko było w Pfizerze, w zeszłym odcinku żeśmy rozmawiali o tym, to była ta debata na temat przekazania przez Polskę pocisków do patriotów Ukrainie, a teraz się okazuje, po pierwsze, wszystko to zostało potwierdzone, przy czym pytany, dlaczego Polska i w zamian za co Polska przekazała te pociski, to minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, powiedział, że w zamian za wdzięczność, a teraz jeszcze okazuje się...
No. Nie słyszałem tej wypowiedzi.
A teraz jeszcze...
Zamiast za wdzięczność,
no tak.
A panie Kosiniak, Kapeć, Kamysz, czym się wyraża ta wdzięczność w praktyce? Niech pan powie, albo czym się wyraziła wtedy, kiedy pan podarował ten pocisk?
No w tym, że został
jakie
użyty.
Jakie są wyrazy wdzięczności?
Trzeba, w tym, że został użyty. A druga rzecz, to też jest bardzo ciekawa informacja teraz, że Polska użyczyła Ukrainie różnych innych systemów obronnych, rakietowych S-200 i tak dalej. Już nie będę ich wszystkich wymieniał, bo zresztą to nie jest program militarny. No chodzi w każdym razie o to, że daliśmy wszystko, co tylko się dać dało. I wszystko to właśnie na takiej zasadzie za wdzięczność. Wdzięczność moim zdaniem to polegała na tym, że myśmy dawali, ponieważ Ukraińcy wykorzystywali to do walenia w Rosjan. A ponieważ polska doktryna państwowa jest taka, że w zasadzie ta wojna z Rosją się toczy nieustannie i wystarczy tylko ją skutecznie toczyć, żeby ogłosić swoje własne zwycięstwo, no to na tym polega, jak rozumiem, ten wielki wkład ukraiński w tę całą dyskusję.
To ja się przytulę teraz na chwilę do Rudy Onucy, proszę pana, bo jaki jest interes, zapytam tych, którzy tę doktrynę ustanowili i wyznają do dzisiaj, jaki jest interes Polski w waleniu w Rosję, jeszcze w dodatku za pomocą Ukraińców, w taki sposób jak my to robimy, no ale walenie w Rosję, zamiast na przykład poszukać jakiejś drogi typu, no to jest wróg, ale może jest jakiś sposób taki, żeby bez walenia on nie wchodził na nasz teren, a my na ich.
No to jest...
Może
ale
jest
przepraszam,
jakiś sposób biznesy może byśmy robić tak, jak Niemcy robią z ruskim jakiś biznes.
Pan próbuje zdrowym rozsądkiem, tu nie wolno. Nie wolno zdrowym rozsądkiem!
No dobra, to teraz wróćmy do patriotów, bo wyczytałem w materiałach przesłanych mi przez pana, żebym się przygotował, wyczytałem informację dla mnie kluczową jedną. Nie wiem, czemu to się nie wybija. Może dlatego, że dla mnie ona jest kluczowa, dla nikogo innego nie będzie. Otóż oddając te pociski i te urządzenia wojskowe, myśmy, patrioty, myśmy dostali obietnicę od NATO, tak się broni Ministerstwo
Obrony.
Ministerstwo Obrony. Dostaliśmy obietnicę, że gdyby nam były potrzebne te, które już oddaliśmy, to w ciągu 24 godzin od ataku rosyjskiego na Polskę dostaniemy 10 razy więcej do naszej obrony. To przypomnę Państwu dwa fakty. Myśmy już taki układ z Francją i Anglią mieli w czasie II wojny światowej, że natychmiast w momencie, kiedy Hitler złamie szlabany na naszej granicy zachodniej, to Anglia i Francja wkracza do wojny. No i wkroczyła? Nawet nie wiem dokładnie, czy na papierze wkroczyli.
Nie no, na papierze to ogłosili 3 września wojnę, tylko że...
A mieli natychmiast, tak. Ale mieli natychmiast, a oni 3 września, to już 2 dni opóźnienia. No, powiedzmy... Przy dzisiejszej technologii, to jest mój drugi argument, przy dzisiejszej technologii 24 godziny to już nas rozjechały pociski rosyjskie, bo jeżeli Putin zaplanuje z okręgu królewieckiego walić czymś w nas, to on w kluczowe elementy walnie dużo szybciej niż te 24 godziny, kiedy my odzyskamy zdolność odpowiedzi. Te pociski służą, z tego co wyczytałem, do kontrowania innych pocisków, które lecą w naszą stronę. No to przepraszam, pociski lecą dzisiaj, a my za 24 godziny dostaniemy innych pocisków 10 razy tyle, żeby odpowiedzieć w kontrze do tego, co już spadło, wysadziło nas w powietrze i leżymy pod kupą gruzów. No,
to jest pierwsza rzecz, o której pan mówi, ale mnie najbardziej interesuje nawet ta pierwsza część pańskiej wypowiedzi, bo ona jest, niech pan zauważy, tutaj moim zdaniem kluczowa. Bo należy oczywiście, i w żaden sposób nie lekceważę rosyjskiego zagrożenia, ale jak w każdej grze, z każdym państwem, no zawsze też trzeba szukać nie tylko tego, że wiem, nie tylko patrzeć na zagrożenie, ale też poszukiwać tego, o czym pan mówi. Jakiegoś modus vivendi, jakiegoś możliwości, czy to robienia interesów, czy przede wszystkim, wie pan, mnie szokuje jedna rzecz, że praktycznie od iluś lat Polska de facto nawet nie chce sprawdzić, jak wygląda nastawienie Rosji do nas i nawet nie próbuje prowadzić jakiejś gry samej, mimo tego, że teoretycznie, gdyby doszło do zaostrzenia konfliktu, bylibyśmy pierwszą jego ofiarą zapewne, no bo kto inny, prawda, to ten konflikt, jeśli by się rozwinął między NATO a Rosją, to gdzie on by się toczył? Na naszym terenie, prawda? Więc powinniśmy być żywotnie zainteresowani tym, żeby ten konflikt z naszego terenu oddalić, a po drugie, żeby uzyskać przynajmniej jakąś wiedzę na temat tego naszego potencjalnego czy realnego wroga. My nie robimy nic, no po prostu czekamy, nie wiem na co, no i oddajemy wszystko Ukrainie i czekamy, a jeszcze doprowadziliśmy w tym wszystkim do tego, że przez nasze zachowanie oni się rozzuchwalili i teraz uważają, że to my nie dopełniamy słowa, że to my ich oszukujemy, że to my jesteśmy nie tam, nie zachowujemy się właściwie.
Pan teraz no. o Ukraińcach mówi,
oczywiście,
bo pan tak
oczywiście.
Szybko przeszedł do następnego tematu, to może być niejasne. Tak, o Ukraińcach. To kończąc o Rosji, powiem tak. Sprzedawaliśmy do Rosji jabłka i kiełbaski, to wiem, bo jak Putin zatrzymał kiełbaski i jabłka, to u nas była afera wielka. Czyli są interesy, które z Rosją można robić, takie, że my coś do nich sprzedamy. Parówki sprzedawaliśmy, wędlinę polską i jabłek kupę sprzedawaliśmy.
A to już dawno temu było.
W drugą stronę, no to trzeba było utrzymać coś takiego, bo pieniądz nie śmierdzi. Nawet jak to są ruble, do momentu, kiedy można je wymienić na coś, co mniej śmierdzi od rubla, to już jest i tak dobry interes dla Polaków. Ale teraz uwaga, jeszcze jest jedna rzecz. Rosję można w pewnym sensie uzależnić od jedynego dochodu, który mają. Oni dochody czerpią z ropy i z gazu. I Niemcy się tak ustawili, że mają tę rurę do siebie. Polska zrobiła za czasów PiS-u tam terminal gazowy, żeby z Kataru odbierać. No to z Kataru to jest jedna rurka w stronę Kataru. Powinna być druga rurka, innej grubości one są, do Rosji. I wtedy możemy rozgrywać Rosję w następujący sposób. Kochani, tu mamy rurkę i tu mamy rurkę. I teraz możemy od was kupować ten gaz, pod pewnymi warunkami, no jak nie będziecie naszych jabłek kupować, to my nie będziemy naszego gazu kupować, bo mamy tę drugą rurkę, która do Kataru prowadzi. No ale jakbyście chcieli sprzedawać gaz do nas, to nie macie wtedy powodu, żeby w nas walić bombami.
No, ależ się pan, gaz ależ to gaz. Naprawdę, ależ się z pana tutaj wyszła rurka. Kaunuca, no wie pan, mówi pan rzeczy tak heretyckie, tak po prostu nie do przyjęcia w Polsce, żeby w ogóle, bo nie, powiem tak, ja dokładnie tak samo uważam jak pan, żeby było jasno, się już nie będę tutaj robił z siebie tego, tylko to są, no bo cała idea dywersyfikacji polega na tym, że ma się różnych dostarczycieli, dostawców i można ich rozgrywać między sobą, w ten sposób uzyskując najlepszą możliwą cenę. No zawsze na tym polega każdy możliwy biznes. Kilka osób nam coś oferuje, a my mając, nie będąc uzależnieni od monopolisty, tylko mając kilku, którzy walczą o nas, o to, żeby sprzedać nam towar, no to my możemy na tym wygrywać, prawda? Tak każdy biznes wygląda. Ale jeśli
no
ma się...
i proszę pana, i spakował nas pan obu, zamiast sam zostać czysty, bo teraz jesteśmy obaj agentami Izraela.
Izraela. Dlaczego teraz?
No bo o biznesach rozmawiamy, o tym, że biznes z każdym, proszę pana, robić, czyli jesteśmy agentami Izraela teraz.
To nas pan od razu przeniósł na Bliski Wschód, ale ja teraz o Bliskim Wschodzie nie chcę, bo ja tam nie wiem, co się dzieje. Nie jestem w stanie nadążyć za rozwojem sytuacji, czy jest wojna, czy nie ma, czy bombardowanie, czy pokój, czy negocjacje, czy już. Po prostu to jest.
Bo pan słucha Trumpa, a ja zacząłem słuchać Irańczyków, których nie cierpię tego reżimu muzułmańskiego. I od nich się codziennie dowiaduje tego samego, że Ameryka ich nie pokonała, co jest prawdą, jak potem spojrzę lewym okiem na Trumpa, i że oni dalej walczą, co jest prawdą, jak spojrzę na Trumpa, że on ciągle zawieszenie broni, a teraz strzelamy. Więc słucham teraz Irańczyków, proszę pana, i widzę, że są niepokonani. Reklama najkrótsza.
No dobrze, zostawiamy w takim razie Bliski Wschód, póki są niepokonani. Jeszcze jeden wątek chciałem, bardzo ciekawy, to jest coś, co na pewno nie trafi do żadnych dużych mediów. Mianowicie historia, nie jestem pewien, myśmy chyba o niej rozmawiali, były minister spraw wewnętrznych Finlandii, Päivi Räsänen, tak się pani nazywa, no i pani Räsänen, która jest zresztą też posłem do parlamentu fińskiego i takim politykiem od wielu, wielu lat, miała tę kilka, właściwie to chyba ponad 10 lat temu, bo ta sprawa się potwornie długo ciągnie, skrytykowała wspólnotę luterańską, bo ona jest luteranką, należy do wyznania do kościoła wspólnoty luterańskiej, skrytykowała swoją wspólnotę religijną za to, że oni popierają parady równości i że w ogóle popierają tak zwane małżeństwa osób jednej płci i tak dalej, i zacytowała, napisała taką w ulotce, zacytowała fragment listu świętego Pawła do Rzymian, w której to święty Paweł napisał bardzo ostry, jednoznaczny sposób o homoseksualizmie, o relacjach między osobami tej samej płci. No i potem, jak ona to zrobiła, najkrócej mówiąc, została oskarżona o mowę nienawiści, o sianie nienawiści. Dwa razy wygrała przed kolejnymi instancjami sądów w Finlandii, ale za trzecim razem, bo to cały czas ją prokurator generalny tam prześladował, za trzecim razem przegrała, została skazana za sianie nienawiści. A teraz dlaczego o tym mówię? Bo dwa dni temu pani Räsänen podróżuje po świecie. Niech pan sobie wyobrazi, że lotnisko w Heathrow, Wielka Brytania, Londyn, odmówiło jej prawa, bo to był lot, gdzie ona tam miała przylatywać, nie, zatrzymać się tylko, prawda, przesiadka. Odmówiła jej nawet tego, żeby ona się mogła przesiąść na Heathrow ze względu na to, że ona została skazana za mowę nienawiści. No to jest, pokazuje kolejny kamyczek do tego, co się stało z Wielką Brytanią. No.
Jeśli chodzi o to, dlaczego to zrobili, to się z panem zgadzam. Natomiast, że to zrobili, to ja ich podziwiam, bo gdyby przez mój teren leciał kiedyś Fidel Castro albo Kim Il Sen, to ja bym mu też nie chciał, żeby się przesiadał na moim lotnisku.
Nie, no to...
Jeżeli uważam, że ktoś jest obrzydliwym, niemoralnym typem, który robi bardzo złe rzeczy i sieje nienawiść po całym świecie, no to nie chcę, żeby na moim lotnisku Heathrow się ktoś taki przesiadał. To tę część rozumiem. Natomiast za co oni jej nie lubią? Po pierwsze, w jaki sposób urzędujący parlamentarzysta w Finlandii jest skazany, to nie wiem, bo przecież ma immunitet.
A odebrali mu.
To Odebrali immunitet i dalej jest parlamentarzystą?
To może być przecież to są dwie różne rzeczy. Może być pan cały czas posłem, nie mieć immunitetu i w związku z tym no, uczestniczyć w różnych procesach sądowych, bo immunitet no oznacza tylko tyle, że nie można pana pozwać przed sąd, że prokurator nie może, prawda, wystąpić. Natomiast to...
No ale jak to jest tak obrzydliwe przestępstwo, to powinni ją wykluczyć z parlamentu.
A to od razu, proszę pana, powinni ją do więzienia.
I paszport zabrać.
A wszystko powinni. Ale niech pan, znaczy, bo to jest tak szokujące. No, ona była działaczką, aktywistką luterańską, chrześcijanin. Zresztą, żeby jeszcze do tego, nie wiem, czy tam jest w tej informacji, prześladują również redaktor naczelną, bo to też była pani, która była redaktor naczelną pisma, które to pismo opublikowało ten tekst. Niech pan sobie wyobrazi, że jedna i druga zostały skazane, a ta, która była redaktor naczelną...
Czyli ktoś ma gazetę, która relacjonuje, co się zdarzyło w parlamencie, albo co się dzieje w polityce, czyli ktoś ma do rzeczy tygodnik, albo Rzeczpospolitą, albo inną gazetę codzienną, publikuje pewną informację i teraz jest ścigany za opublikowanie pewnej informacji politycznej.
Proszę pana, ale informacja
wobec której
polityczna,
może nie mieć żadnego stanowiska.
Żeby jasność, informacja, bo na tym polegał ten zarzut. Główny zarzut polegał nawet nie na tym, co ona sama powiedziała. Żeby jasność. Nie na tym, co ona, na tym, że ona jakiś sąd wyraziła. Na tym, że ona zacytowała list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To jest pierwszy.
To nie wolno?
No nie wolno, bo w pierwszym rozdziale, pod koniec tam, to jest chyba tam, nie pamiętam dokładnie, 27 wers, w każdym razie pod koniec pierwszego rozdziału, kiedy święty Paweł pisze o tym, co się stało z poganami i mówi, że prawda, Bóg wydał ich na ich, wydał ich rządzom do tego stopnia, że mężczyźni zapałali pragnieniem ku mężczyznom, a kobiety ku kobietom i hołdowali temu pada takie słowo w Piśmie Świętym. Na razie jeszcze pada, bo jak patrzę na to, co się dzieje w Kościele, to się okaże, że i to słowo zostanie, i te rzeczy zostaną usunięte. Swoją drogą, nie wiem, czy pan wie, że akurat ten fragment został usunięty z czytań również w kościołach katolickich. Dlatego katolicy bardzo często nie słyszą tego fragmentu. To nie ma pan tego.
Czyli w Biblii został tylko z kościoła wyrzucili.
Znaczy z czytań kościelnych.
A to tchórze. To tchórze.
Czytań kościelnych wyrzucili.
Jaki jest powód... Dobra, a jaki był powód w momencie, kiedy wyrzucano? Czy ktoś uzasadnił coś, że musimy to usunąć? Bo tak jak niektóre psalmy złorzeczące,
wyrzucono.
Moje ulubione,
moje też.
Bo one w taki wyrazisty sposób pokazują stosunek do zła, do szatana, do ludzi, którzy epatują złem, no ale je usunięto z brewiarza. Bardzo dobra poezja.
Tak.
I ja tam nie znajduję mowy nienawiści, która mnie zachęca, żebym ja ich obrzynał im głowę.
Ale tam jest, wie pan,
tylko ona mi pokazuje...
Argument był taki, że to przedstawia tak zwany negatywny stosunek do rzeczywistości.
Ale co, ten fragment listu świętego Pawła?
Oczywiście, że fragment listu świętego Pawła to jest forma dyskryminacji, no bo wie pan, żyjemy w świecie, że nie wolno dyskryminować osób mających inną orientację seksualną. W związku z tym święty Paweł...
A dlaczego?
Ja się z tym nie zgadzam.
Proszę pana, ale zaraz, przecież ja jestem dyskryminowany, bo reprezentuję orientację heteroseksualną, która jest dyskryminowana.
Ale jest większościowa, proszę pana. Większościowa.
No wiem, ale wypowiadam pewne... Heteroseksualny człowiek wypowiada pewne słowa, które wyrażają jego obrzydzenie wobec innego rodzaju stosunku.
I musi się pan w związku z tym leczyć.
Heteroseksualizm na tym polega, że mnie zbrzydzałoby zbliżanie się do faceta.
No to, ja panu mówię, jak brzmi oficjalna wykładnia. Oficjalna wykładnia brzmi tak, że jeśli pan ma tego typu poczucie i emocje, o których pan powiedział, powinien się pan poddać terapii. A jeśli pan się terapii nie chce poddać, jest pan przypadkiem beznadziejnym, no to wtedy odpowiednie czynniki sprawcze, państwowo-polityczne powinny się panem zająć. No i tak się to dzieje.
A to jest nauczanie kościoła teraz, Lisiczki cytuje, czy czego?
Nie, nauczanie pani Urszuli von der Leyen i Unii Europejskiej cytuje.
A nauczanie Kościoła mówi, że przedstawianie negatywnego obrazu rzeczywistości musi być wycofane z czytań kościelnych.
Tak, znaczy,
coś takiego
tak,
pan
no,
powiedział.
Nie, bo to jest...
To w jaki sposób opowiadać negatywnie o rzeczywistości grzechu?
A właśnie nie ma grzechu.
Grzech
nie
jest...
ma grzechu, widzi pan.
No
nie ma.
Jak nie ma, jak ukradnę coś, to jest grzech i to jest negatywna rzeczywistość. Nie chcemy oglądać złodziejstwa, ani przemocy, ani różnych innych rzeczy z dziesięciorga przykazań. Nie chcemy kazirodztwa oglądać, to są rzeczy złe. No to jak możemy nie opowiadać o negatywnej stronie rzeczywistości, to w ogóle o diable nie można mówić.
O właśnie, nie wolno. Dlatego też, jak łatwo zauważyć, na tym, co zostało, co jest systematycznie rugowane z takich różnych wystąpień publicznych, kościelnych, no to właśnie diabeł, demon, grzech, potępienie, piekło, cała ta negatywna część rzeczywistości, bo to jest rzeczywistość, przynajmniej w oczach katolika, zostaje wygumkowana. No po prostu jej ma nie być, bo żyjemy w świecie optymistyczno, pozytywno, pełnym nadziei i tak dalej, i tak dalej. No, tak. To ja to tylko nie wymyśliłem, no, ja tylko opisuję tę rzeczywistość przecież.
No, no ale mnie pan rozbawił, wygumkowana. No, rzeczywistość optymistyczna.
Kończymy. Nie dajemy się wygumkować i na tym możemy spokojnie zakończyć. O!